Program realizuje Jarosław Gołofit, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, w to sobotnie przedpołudnie w kolejnym odcinku programu Dom i Ogród. W tych audycjach podpowiadamy pewne rozwiązania do domu, do ogrodu, mówimy o trendach i nowościach czy ciekawostkach. Podpytujemy też ekspertów, doradców, na co zwrócić uwagę przy zakupie różnych urządzeń czy elementów wyposażenia wnętrz, a także materiałów potrzebnych przy remoncie, by spełniało to nasze oczekiwania. To również porady ogrodnicze, jak sadzenie, ochrona roślin, uprawy bez szkody dla środowiska, czy też z uwzględnieniem ochrony zapylaczy. A w tym wszystkim szukamy najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Każdy w tych programach może znaleźć praktyczne podpowiedzi zarówno dla siebie, jak i dla innych. Państwa pytania do naszych ekspertów, a także podpowiedzi, sugestie przyjmujemy pod adresem mailowym domiogród@radio.lublin.pl. Archiwum audycji znajdziemy na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl w zakładce Dom i Ogród. A co przygotowaliśmy na dziś? Między innymi powiemy o stolarce okiennej, o materiałach i sytuacji na rynku, a w szczególności o oknach dachowych. A w drugiej części programu podpowiemy, jakie drzewa warto zaprosić do ogrodu, zarówno z uwagi na względy dekoracyjne, ale także, a może przede wszystkim zdrowotne. Także powiemy, którego krzewu nie warto uprawiać w ogrodzie, chociaż ma niezwykle prozdrowotne owoce i pięknie kwitnie. Dom i Ogród do 12 zapraszamy.
Dom i Ogród.
Rozpoczynamy od stolarki okiennej, o materiałach, sytuacji, o oknach dachowych, czego poszukują klienci. Jeżeli mówimy tutaj o stolarce okiennej, o tych oknach dachowych, o tym Tomasz Sobik, przedstawiciel producenta okien dachowych.
Na ten moment klienci przede wszystkim szukają nowoczesnych rozwiązań, czyli okien o dużej wytrzymałości statystycznej, jak również o dobrej izolacyjności w związku z trendem, który dzisiaj na rynku panuje, energooszczędności, także drogiej energii.
Co dają okna dachowe?
Przede wszystkim światło. Światło na poddaszu. W inny sposób nie można doświetlić pomieszczeń, jak tylko właśnie poprzez wstawienie okna w dach i uzyskanie przez to powierzchni mieszkalnych na poddaszu doświetlonych.
Z jakich materiałów są stworzone?
Z aluminium. Czyli tutaj jest to produkt ekologiczny, jest to produkt, który jest na lata.
Kolorystyka różna?
Kolorystykę mamy tutaj, każdy praktycznie dowolny kolor, ale dzisiaj trendy mówią nam o kolorach właśnie grafitowych, jak i czarnych. Również mamy w ofercie pełną kolorystykę, jeżeli chodzi o okna drewnopodobne, czyli 15 kolorów drewnopodobnych i tutaj bardzo modny dzisiaj Winchester czy też dom bielony. Dzięki temu w takiej kolorystyce trafiamy w gusta najbardziej wymagających inwestorów, jak również i projektantów.
To są okna do nowo budowanych budynków, czy mogą być jakieś takie pod wymiar, na wymianę?
Dobre pytanie zadała pani redaktor. Oczywiście, że dzisiaj standardowym naszym produktem są okna do nowych budynków, ale oczywiście rozwijamy dostępność, linię produkcyjną okien na wymiar tzw. renowacyjnych. W związku z tym, że taki boom w Polsce na okna dachowe to był w latach 90. Były to okna zazwyczaj wykonane z drewna, z sosny. No i dzisiaj jest ten czas, który już skończył się żywotności tych okien i grono klientów pyta właśnie o okna na wymianę.
W każdym dachu można zainstalować okno?
Dokładnie. Tutaj również pojawiają się na rynku i też pracujemy nad projektem okien do płaskich dachów, bo nie wspomniałem, że na dzień dzisiejszy firma produkuje okna do dachów skośnych w zakresie od 15 do 80 stopni nachylenia, kąt nachylenia od 15 do 80 stopni, ale tak jak mówię, już zaczynamy pracę nad oknami do dachów płaskich.
Czyli zmienia się trend? Już teraz dachy płaskie też się pojawiają, bo ostatnie lata to chyba cały czas tylko takie skośne.
Dokładnie, zmienia się trend. Jest to spowodowane też kosztem takiego budynku. Nie ukrywając, dach płaski jest dachem tańszym, ale wtedy budynek niestety musi być szerszy, dłuższy, żeby ta powierzchnia mieszkalna była osiągalna przynajmniej około 150 m2, to co 120 m2, to co jest dzisiaj najbardziej poszukiwane na rynku, to wtedy środek budynku też należy doświetlić i właśnie świetlik do dachów płaskich zapewnia nam tą możliwość.
okna dachowe po to, żeby doświetlić, żeby te promienie słoneczne docierały, ale czasami, gdy jest słońca za dużo, można też sobie założyć żaluzje. Są specjalne do tego przystosowane okna?
Dokładnie. Mamy również żaluzje zewnętrzne, czy tak zwane rolety do okien dachowych. I tutaj jest pełna też gama. Są to rolety z lamelami aluminiowymi, bądź też również teraz rozwijamy tak zwane markizy, czyli rolety materiałowe, które zaciemnią pomieszczenie z zewnątrz, jak również obecnie dostępne roleta prysowana dzień i noc z dwóch rodzajów materiałów. Materiał zaciemniający, czyli zalecany na noc, jak również roleta z materiałem na dzień, prześwitującym, które przepuszcza promienie słoneczne, jeżeli chodzi o światło, czyli białe promienie, a zatrzymuje promienie czerwone, żeby pomieszczenie nie nagrzewało się w okresach letnich.
Sytuacja na rynku dosyć trudna ostatnio i o te materiały też trzeba się postarać. Jak to wygląda w przypadku aluminium?
Dokładnie tak jest. No, niestety dostępność materiałów jest ograniczona. Surowce podrożały znacząco, koszt produkcji również dzisiaj jest znacząco zwiększony. Jeśli chodzi o aluminium, nie odczuliśmy tak bardzo jak w pozostałych innych sektorach, materiałach. Jest dostępność, aczkolwiek cena też przez to sytuację na rynku poszła do góry. Okna są droższe niż rok temu.
Ale dłużej trzeba czekać na produkt?
Nie, my jesteśmy fabryką, która zabezpieczyła się na ten czas. Także na dzień dzisiejszy realizujemy zamówienia w terminie od 2 do 4 tygodni, w zależności od wyboru koloru okna, to powiedzmy wymiarów wymaganych na dany budynek. W standardowych rozmiarach, czyli w typu szeregu, który mamy w ofercie, okna, tak jak wspomniałem, od 2 do 4 tygodni, więc to jest, uważam, termin dość przyzwoity.
Krótka przerwa, po niej między innymi powiemy, co trzeba wziąć pod uwagę, zanim zdecydujemy się na okna dachowe.
I ogród.
Mówiliśmy o oknach z aluminium. Co warto wiedzieć o tym materiale?
Jest to produkt ekologiczny, ponieważ aluminium jest produktem w pełni wchodzącym w recykling, czyli odpad produkcyjny, czy też powiedzmy po kilkudziesięciu latach to okno można złomować i odzyskać z powrotem 100% surowiec do dalszej produkcji. Aluminium de facto nie wraca do środowiska, ale cały czas może być w obiegu technologicznym, czyli nawet z odpadu poprodukcyjnego, po przetopieniu można uzyskać na nowo profil w 100% wartościowy do dalszej produkcji.
Jeżeli ktoś sobie wymarzy właśnie okna dachowe, co musi wziąć pod uwagę? Kształt dachu? Powierzchnię?
Na pewno powierzchnię, z tego względu, że tutaj odpowiednia wielkość okna odoświetli miarodajnie powierzchnię poddasza. Są na to wyliczenia, prowadzimy takie wyliczenia dla klientów, którzy nie mają okien zaprojektowanych, ale zazwyczaj w projekcie, już tutaj projektant przewiduje tą powierzchnię szklenia do odpowiedniej powierzchni danego pomieszczenia.
A czy jest możliwe w domu, który już został wybudowany wiele lat temu, przebudować tak dach, żeby zrobić okna dachowe, jeżeli wcześniej nie było na to miejsca?
Oczywiście, nawet dzisiaj mieliśmy klienta, który zakupił 10 sztuk okien i jeszcze przed zimą chce, żeby wstawić, wmontować właśnie w dach istniejący. Poprzednia z rozmowy wynikło, że poprzednia jego zdolność inwestycji pozwoliło tylko wybudować budynek z zagospodarowaniem pierwszego piętra, parteru, a poddasze pozostawił na kolejne lata i w tym momencie właśnie chce rozbudować powierzchnię, zwiększyć powierzchnię domu poprzez zagospodarowanie poddasza nieużytkowego, poprzez docieplenie i wstawienie właśnie 10 okien dachowych. Dom urośnie mu 1/3, tak jak tutaj wyraził dzisiaj, mocno zadowolony z rozmowy. Tak jak powiedziałem, doszło do zamówienia, także i do realizacji w przyszłości.
Jaka powierzchnia może być oszklona, jeżeli mówimy o dachu?
Jeżeli mówimy o dachu, to tak jak powiedziałem, w zależności od powierzchni, której chcemy doświetlić, jeżeli chodzi o okno, to największe okno, które możemy na dzień dzisiejszy produkować, to jest 2 metry na 2 metry. Także to jest dzięki stolarce aluminiowej, dzięki profilom aluminiowym jest to dzisiaj największe okno na rynku, jeżeli chodzi o okno dachowe.
Ale cała powierzchnia nie może być oszklona.
Dachu? Może być oszklona. Oczywiście mamy systemy słupowo-ryglowe, które może być cały dach szklany nawet. Są to systemy, które tworzą też konstrukcje pod dach. To są ogrody zimowe na przykład. Może być to 1/3 dachu, 50% dachu. Także też są takie możliwości, więc aluminium pozwala nam, systemy aluminiowe pozwalają nam na naprawdę wiele różnych wersji wykorzystania doświetlenia poddasza poprzez różne zabudowy, czy to okna, czy to powiedzmy też stałe konstrukcje przeszklone.
Tym się różni od plastikowych, że jest lżejsze i lepiej konstrukcje tworzy?
Dokładnie. Dzisiaj też trzeba powiedzieć, że tak naprawdę to nie ramy są dobrym izolatorem, jeżeli chodzi o okna, czy też powiedzmy konstrukcje dachowe. Tak naprawdę izolatorem jest szkło. Szkło też jest ciężkie. Są to pakiety szybowe 3-4-komorowe, dwukomorowe i dzięki wypełnieniu komór poprzez gaz argon pakiet szybowy ma bardzo dobre parametry. Jest na przykład 0,5 W na metr kwadratowy razy Kelvin. Dzięki dużym przeszkleniom, a cienkim właśnie profilom ram, gdzie aluminium nam pozwala zachować jak najmniejszy przekrój ramy, okno jest, czy też przeszklenia w dachu są właśnie z bardzo dobrymi parametrami termicznymi. Określamy to mianem okien energooszczędnych. Aluminium to są ramy okienne, a w pakiecie w szybie, tak jak tutaj to widzimy szybę, są komory i w środku jest, te komory wypełnione są w środku gazem szlachetnym, który zapobiega przenikalności termicznej.
O czym mówił Tomasz Sobiek, przedstawiciel producenta okien dachowych. A ja dodam, że aluminium jest metalem, który nie rdzewieje, nie szarzeje. Okna aluminiowe mogą być na lata. To tylko niektóre zalety, ale takie okna są znacznie droższe niż plastikowe, czy nawet drewniane, więc zanim zdecydujemy się na zakup, warto podpytać specjalistów i przeanalizować, co nam się bardziej opłaca.
Dom i ogród.
Teraz przechodzimy do ogrodu. W naszych programach podpowiadamy, jakie rośliny warto zapraszać do ogrodu, jak je uprawiać i jakie mają korzyści dla naszego zdrowia. Dziś powiemy też o takiej, której nie poleca się do ogrodu, ale po kolei. Najpierw drzewo, które warto zaprosić do ogrodu. Miłorząb to drzewo od wieków wykorzystywane jako środek wspomagający leczenie wielu schorzeń. Ma zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym. Jest bogatym źródłem wielu substancji aktywnych, w tym flawonoidów, terpenów czy kwasów fenolowych. Poprawia pamięć, koncentrację, usprawia przepływ krwi i chroni układ nerwowy. Jest uznawany za symbol wytrzymałości, odporności i długiego życia. Surowcem leczniczym miłorzębu są jego liście zbierane jesienią, a następnie suszone. To także gatunek rośliny ozdobnej, dlatego polecany jest do ogrodu. Mówi doktor ogrodnictwa Arkadiusz Iwaniuk.
Miłorząb jest to gatunek pochodzący z Azji Wschodniej, z Dalekiego Wschodu, gatunek drzewa używany jako właśnie roślina ozdobna. Bardzo ciekawy w swoim kształcie liści. No, mówimy czasami, że to drzewo miłości, ponieważ liść przypomina nam taki wachlarz, jakby sklejony z drobnych igiełek. Wachlarz, który jest klapowany, więc ma takie wcięcie w środku i trochę przypomina serduszko, a więc takie serduszkowe, walentynkowe drzewo. No ale to tak oczywiście żartem, bo w ogóle jest to gatunek bardzo stary filogenetycznie. On stoi gdzieś na pograniczu, moglibyśmy powiedzieć, między roślinami iglastymi, a liściastymi, między drzewami iglastymi, liściastymi. Zresztą jest rośliną nagozalążkową, czyli podobnie jak sosna, świerki i inne rośliny iglaste. Natomiast ma właśnie już typowe, czy powiedzmy jeszcze nie takie typowe, ale jednak liście. Jako roślina ozdobna, jako drzewo ozdobne sprawdza się dobrze w miastach, bo znosi i okresy takie suszy i zapylenie, więc jest dosyć odporny. Jednocześnie korona tego miłorzębu nie sprawia kłopotów. On rośnie relatywnie wolno, tworzy wyraźny przewodnik, a więc te konary boczne są nieco mniejsze, więc jest mniejsze ryzyko, że coś tam się odłamie, spadnie, czy na samochód, czy zabrudzi nam okolice. No jest ładnym drzewem. Rzeczywiście ma ciekawy pokrój, te interesujące, przyjemne liście. Dosyć długo pozostają zielone i jeszcze ma ciekawą korę, bo taką dosyć miękką. Można palcem przycisnąć, zdawałoby się, drzewo już starsze i ta kora się ugina, więc tak troszeczkę taka korkowa kora, przyjemna w dotyku. Warto mieć miłorząb w ogrodzie, jeśli mamy możliwość, to jest to gatunek godny polecenia, gatunek ozdobny. No ale chcemy też popatrzeć na to, na ten miłorząb jako gatunek zielarski, leczniczy. W aptekach możemy dostać nawet niektóre preparaty zawierające właśnie ginkgo biloba, czyli miłorząb, ponieważ trochę z tradycji zielarskiej, trochę z badań wynika, że jest to gatunek, który usprawnia przepływ krwi w najcieńszych jej arteriach, w tych naczynkach włosowatych, powoduje, że krew lepiej dopływa między innymi do mózgu, przez to mózg lepiej natleniony, powoduje, że mamy lepszą pamięć, lepsze kojarzenie i taką herbatkę z liści warto sobie przyrządzić. Co ciekawe, jako surowiec zielarski powinno się używać liści takich w momencie, kiedy żółkną, tuż przed momentem, kiedy opadają, a więc takich już mocno dojrzałych. Nie musimy zbierać zielonych, nawet drzewu nie uszczkniemy, nie spowodujemy braku żadnego dla naszej rośliny, a te liście możemy wysuszyć i zrobić taki napar, czyli taką herbatkę. Jedną, dwie łyżki rozdrobnionych liści zalewamy szklanką wrzątku, odczekujemy 5-7 minut, czyli taka klasyczna herbata i możemy ją sobie pić. Można oczywiście też zrobić taką inną metodą, że poczekać trochę dłużej, tak, i wtedy nie musi być tak wysoka temperatura i pijemy 2 razy dziennie mniej więcej po szklance naparu. Sam smak tej herbaty nie jest może rewelacyjny, żeby była łatwiejsza do przyswojenia, to dobrze doprawić ją na przykład cytryną, czy tym, co akurat lubimy, ale można będzie sprawdzić po 2-3 tygodniach, czy rzeczywiście nasze zmysły się poprawiły, czy nasze zapamiętywanie jest lepsze. No bylebyśmy pamiętali o piciu samego naparu, to później i z pamięcią będzie lepiej.
Miłorząb, gatunek ozdobny, polecany do ogrodu. Preparaty z jego liści mogą wspomagać nasze zdrowie, dlatego warto go mieć przy sobie. A po przerwie powiemy o krzewie, którego owoce mają także właściwości lecznicze, ale może też zdobić oczywiście ogrody, ale nie jest polecany do takiej uprawy.
Dom i ogród.
Tarnina to roślina wykorzystywana od pokoleń w medycynie naturalnej. Teraz o niej będziemy mówić. Owoce tarniny zawierają m.in. witaminy z grupy B, a także beta-karoten, potas, magnez, przeciwutleniacze, które nadają im ciemnogranatową barwę. Jak wiemy, to bardzo istotne dla naszego zdrowia. W lecznictwie najbardziej są cenione właśnie owoce tarniny. Warto je mieć, ale raczej nie uprawiać, a zdobywać z innych źródeł. Dlaczego? O tym później. Teraz poznajmy jej zalety.
Być może idąc kiedyś po jakiejś skarpie, po nasypie kolejowym albo po prostu wśród nieużytkach grzybiarz czy po prostu wędrowiec złościł się, że wpadł w krzaki, że podarły mu ubranie albo dotkliwie pokłuły i niewykluczone, że właśnie tym winowajcą jego przykrej przygody mógł być krzew tarniny albo nawet całe zarośla tarninowe. Tarnina jest rodzajem dzikiej śliwki, jakbyśmy powiedzieli, i właśnie ma tę właściwość, że tworzy ciernie. Trudno jest przez taki krzew przejść. Trudno jest zbierać też owoce tarniny, o których zaraz więcej powiem. Ale zaczynam właśnie o tarninie jako składniku krajobrazu, jako składniku naturalnych ekosystemów, bo dzięki tym cierniom tworzy przestrzeń niedostępną dla drapieżników. Nie tylko człowieka, ale też na przykład dla kruka czy lisa. I gdzieś tam w tych gałązkach tarniny świetnie skrywają się drobne ptaki, wróble, sikorki. Tam też gniazdo może sobie, że tak powiem, uwić, jeśli można powiedzieć o zającu, właśnie szarak może gdzieś tam swoją takie włości zdobyć gdzieś w krzewie tarniny, gdzie będzie bezpieczny, gdzie będzie nieniepokojony przez drapieżniki. A więc tarnina jest przede wszystkim ciekawym składnikiem naszych ekosystemów. No ale spójrzmy też ziołowo. Cóż z tej tarniny można pozyskać? Oczywiście owoce. Bardzo ładnie wyglądają. Kuleczki wielkości, no większej może od ziarny grochu, ale nie za wielkie, bardzo regularne. ciemno-niebieskie, wręcz czarne, pokryte czasem takim woskowym nalotem, zachęcają, żeby je zbierać. No, zbierać trzeba ostrożnie, żeby się właśnie nie pokuć. No i pierwszy kontakt z taką tarninową kulką jest lekko szokujący. Jest ona bardzo, bardzo cierpka. Po prostu zjadając dwa owoce tarniny, na chwilę traci się mowę, ponieważ no, cierpnie, język staje kołkiem. Niewiele można powiedzieć, jest bardzo cierpki owoc. No taka jest jej właściwość. Nie jest to owoc do posilania się w trakcie wędrówki, ale jeśli komuś się bardzo chce pić, po kilku takich owocach rzeczywiście pragnienie minie.
Tarnina to także krzew ozdobny, który bardzo wcześnie zakwita, ale to roślina ogrodowa nie jest polecana do uprawy, choć owoce mogą służyć jako lekarstwo. Można je także przetwarzać.
Można je zbierać wtedy, kiedy jeszcze są dojrzałe, wiszą na krzakach, jest jeszcze ciepło, ale równie dobrze można je zebrać po przymrozkach. Przemarznięte robią się troszkę słodsze, trochę mniej cierpkie i łatwiejsze też do przerabiania. Cóż możemy z tarniny zrobić? Możemy zrobić najlepiej jakąś konfiturę, dżem lub sok, z tym, że nie będzie to taki typowy dżem do naleśników, bo będzie zbyt kwaśny sam w sobie. Potraktujmy go bardziej jako właśnie lekarstwo. Jakie właściwości ma tarnina? Jest to taki lek, domowy lek na biegunkę, a więc on działa przeciwbiegunkowo, łagodzi podrażnienia jelitowe, ale także podrażnienia dróg moczowych i nieżyty narządów rodnych. A więc ma takie ogólne działanie odkażające, bakteriobójcze i z praktyki właśnie najważniejsze zastosowanie to jest jako lek przeciwbiegunkowy. Oczywiście zawiera też duże ilości garbników, kwasów organicznych, pektyn, antycyjanów i witamin, a więc jest też źródłem tego, czego nasz organizm potrzebuje na co dzień. Warto tę tarninę gdzieś czasami zebrać i w swojej apteczce ziołowej czy swojej kuchni posiadać. Tarnina jest też takim krzewem, który bardzo pięknie kwitnie na wiosnę. Jeszcze zanim jakieś drzewa, powiedzmy, zaczną swoje kwiaty rozwijać, to widzimy tarninę czasami w tym okresie przymrozkowym, która jest okryta kobiercem białych kwiatów, zasypana. Nawet jak one opadają, to wygląda to jak śnieg wokół krzewów tarniny, a więc jest to też taki krzew bardzo ładny krajobrazowo. Natomiast do ogrodu nie zachęcam, ponieważ po pierwsze, jak mówiłem, bardzo kolczasty krzew, bardzo też się rozrasta przez rozłogi ekspansywny, a więc w ogrodzie narobi nam kłopotów. Lepiej zbierać gdzieś tam z natury i w naturze tarninę podziwiać.
Chyba, że ktoś chce zrobić taką naturalną zaporę przed intruzami, stworzyć takie chaszcze, no ale trudno będzie taki krzew uprawiać, chyba, że na jakichś innych miejscach, na jakichś rozległych własnych łąkach. To tam dziko rosnąca tarnina może być jak najbardziej. Warto zapraszać do ogrodu zatem takie rośliny, które są łatwe w uprawie, a oczywiście do tego będą dla nas stanowiły pewne lekarstwo. A dziś pora udzielał doktor ogrodnictwa Arkadiusz Iwaniuk.
Radio Lublin. Słuchaj nas też w technologii DAB+.